Hej, witajcie w kolejnym odcinku tego podcastu. Wiem, że ostatnio dużo nagrywam i od razu na początku chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, bo później zapomnę. Ja w ogóle nie jestem specjalistką w takim, wiecie, takim podcastowaniu, czy jak być taką osobą w jakichś mediach społecznościowych, ale po pierwsze założyłam Instagram dla tego podcastu i tam będę wstawiała zdjęcia z okresu bezdomności i różne takie krótkie opisy, czy moje przemyślenia, których tutaj nie ma być może na tym podcaście. I tam też możecie łatwo do mnie napisać, czy możecie mnie followować i wtedy będę wiedziała, kim jesteście, jeżeli słuchacie. I nazwa i link do tego Instagrama jest w opisie tego podcastu. Zmieniłam trochę opis, żeby to było tam. I jeszcze założyłam na YouTubie kanał i na YouTubie kanał nazywa się tak samo jak ten podcast. I ja tam wstawiam podcast też. Wątpię, że ktokolwiek woli słuchać tam niż tutaj. Dla mnie trochę wkurzające słuchać na YouTubie, ale będę tam wstawiać też nagrania wideo. Takie, gdzie z Wami siedzę i z Wami porozmawiam sobie o różnych tematach, o filmach, o książkach. Takich, które są też w tym temacie, w sensie, że życie się jeszcze nie skończyło oczywiście. Wszystko w myśl przewodnią tego kanału, więc tam też możecie mnie znaleźć. Już niedługo, jak się odważę, to pokażę tam swoją twarz na nagraniu, bo trochę się wstydzę. No dobrze. I koty Wam mogę pokazać. O, nawet jeżeli lubicie małe kotki i tylko dlatego, to tam Wam kotki pokażę. I dzisiaj rozmawiamy o Strandzie, przechodząc już do rzeczy, ponieważ w zeszłym odcinku jeszcze nie skończyłam, a tak naprawdę na Strandzie wydarzyło się większość rzeczy. I mamy kolejne osoby, o których nie rozmawialiśmy, czyli Gemma, Dziwny Gwiazdor i Zbyszek i Szymon. To na początek od razu idą. No i przejdźmy może do Dziwnego Gwiazdora, bo to przecież tak najbardziej interesująca nazwa. Dlaczego tak nazywam tą osobę? Dlatego, że nie wiem, jak ma na imię. I to był taki facet, przyszedł odstawiony, nie do wiary Wam mówię. Absolutnie jak gwiazda rocka. No, włosy pofarbowane miał na czerwono, ale nie tak jak nasz wiśnia Michał Wiśniewski, tylko taki wiśniowy, ciemny kolor. Takiej już dojrzałej wiśni, nie takiej rażącej. I on właśnie był ubrany w jakieś skórzane spodnie, no tak wystrojony normalnie jakby ze sceny zszedł dopiero i okulary przeciwsłoneczne i wszystko. I zdecydowanie mi nie wyglądał na bezdomnego, bo tak, żeby się tak wystroić, wiecie, i tak makijaż nałożyć i wszystko, to trochę trzeba energii poświęcić, a większość tyle nie miała, poza mną, bo ja wysmarowana makijażami, oczywiście paznokietki nawet zrobione. I on zawsze przychodził i mi się wydawał taki tajemniczy ten facet. Mnie tak interesowało, co on tu robi. I on tak nie rozmawiał za bardzo z nikim. I wydawał się taki, wiecie, elegancki i taki normalny, prawda? No i zawsze byłam taka zaintrygowana nim i zawsze tak patrzyłam i tak rozmawialiśmy, a co to za facet, a nikt nawet się do niego nie czepiał, że jedzenie kradnie w cudzysłowie od bezdomnych, to bo niby nie był bezdomny, prawda? No i raz się okazało, dlaczego on tam jest. Tak mi się wydaje, że zrozumiałam, dlaczego on tam jest, ponieważ raz stoję w kolejce, bo tam taka kolejka była, że słodycze dawali i to wiecie, to jest niesamowite doświadczenie, jak słodycze się dostaje, bo w bezdomności zwykle każdy, słuchajcie, rozdaje rzeczy takie jak konopki, jakiś tam rosół, takie rzeczy. Czyli nic takiego wesołego, jak ludzie chcą zjeść tak naprawdę, no bo każdy lubi sobie chipsa zjeść, czy tego, czy słodycze. No prawie każdy, ale każdy na Strandzie lubił. Tak więc stoimy w kolejce po słodycze i on tak patrzy się na mnie nagle i ściąga okulary, a tam pod okularami nagle zrozumiałam, jak zobaczyłam całą jego twarz, że on jest jakiś dziwny. Coś takiego miał w oczach, a w ogóle to on był podobny, wiecie do kogo? Do wokalisty Red Hot Chili Peppers. I on ściąga te okulary i ja widzę już, że on jest jakiś dziwny. I wcześniej on się nie odzywał, nie do nikogo, tylko taki był taki tajemniczy. I nagle on wskazuje na mnie palcem i zaczyna się śmiać, a tak nie będę tego próbować kopiować, bo się ośmieszę, ale tak się śmieje, tak jak... O, w wiem! Ten śmiech nie był taki sam, dobra? Weźcie pod uwagę. Nie był taki sam, jak ten przykład, co podam, tylko był tak samo bez sensu. Był taki samo z dupy wyjęty, jakby z czapy. Jak śmiech tego aktora, który gra starego wampira w Zmierzchu, przed świtem, w ostatniej części, jak on te dziecko widzi i on tak ha, 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 nagle się śmieje. To właśnie on coś takiego odwalił nagle i mówi: o, ha, ha, czarownica, czarownica, czarownica. Kurwa, że jestem czarownicą, on mi tu oświadcza. Przepraszam, że dzisiaj tyle przekleństw, nie wiem, co we mnie zstąpiło. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. No i aż się zakrzusiłam przez to. Ja mówię: Jezu, i z tej kolejki, słuchajcie, uciekła mnie od niego, bo on, nie wiem, co mu odwaliło, ale się bałam, że on mnie oskarża. Nie wiedziałam, czy on to pozytywnie widzi, czy negatywnie, czy on żartuje, ale tak z twarzy mi się wydawał jakiś dziwny, także nie wątpię, żeby żartował z tego. I to był ten właśnie dziwny gwiazdor. To się cała tajemniczość się okazała tylko przykrywką, a tam pod spodem, co za danie się chowało. Szalone ciasteczko. Ale to nie on. Jeden był taki, bo był jeszcze inny taki, co rzucał na mnie klątwę, ponieważ zajęłam jego miejsce, bo każdy, wiecie, chciał siedzieć tam na tym takim... Jak to wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie taką witrynę okna i tam na dole jest taki jakby krawężnik pod tym. No to jest jakby taki parapet zewnętrzny, to tam każdy chciał siedzieć, nie? To tam siedziałam czasami i jakiś koleś stwierdził, że tego miejsca, nie? I on mi tam nad głową jakieś czary odprawiał, chyba nie udało się mnie przekląć, bo jednak dalej byłam szczęśliwa. Także ten dziwny gwiazdor mi się zdecydowanie wbił w pamięć, nie przez tą samą sytuację, ale przez zaskoczenie. Ponieważ to, że ktoś tam mówił czarownica czy jakieś inne dziwaczne rzeczy, to codziennie ktoś mówił, ale że on właśnie w taki sposób zareagował, a się wydawał taki normalny, no to było takie zaskoczenie śmieszne. Też... Oczywiście wspominałam o tym wcześniej, że tam policja często przychodziła, prawda? Także spokój w miarę tam był, było bezpiecznie, bardzo bezpiecznie, ponieważ była policja cały czas. Było inne miejsce, mniej bezpieczne, też gdzie dawali jedzenie, ale tam przychodził bardziej taki, wiecie co, taki niebezpieczny tłum. Inny rodzaj ludzi, to dlatego, że tam nikt nie pilnował, wiecie. A z kolei tam właśnie była policja i ta policja, ile razy mnie spisywali, to aż musiałam ich poprosić, żeby oni mi jakiś papier dali, bo oni myśleli, że jestem dzieckiem i cały czas, że jestem dzieckiem, cały czas, że jestem dzieckiem. I ostatecznie mówię: Boże, co chwilę przychodzicie, inny oficer przychodzi i mi mówi, że jestem dzieckiem. To moglibyście mi coś napisać, jakiś taki dokument, że już sprawdzaliście. No i oni dali dokument i słuchajcie, na tym dokumencie napisali tak: dziewczyna wyglądająca na nieletnią kręci się koło okna, koło witryny sklepowej z dwoma dorosłymi facetami. Jezu. To jeden ten dorosły facet to był Ilan, a ten drugi to był Duncan, ten mój Greg. I też nieraz mi się to zdarzyło, bo raz rozmawiałam z Ilonem w autobusie i po prostu gadaliśmy o nauczycielach moich ze szkoły w Polsce i tak dalej, się wymienialiśmy historiami, bo wiadomo, on jest Anglikiem, także on mi opowiadał jego doświadczenia, jak to było, a ja swoje. I siedzieliśmy tak w autobusie, że on siedział przede mną, a ja za nim, nie? Bo każdy chciał siedzieć przy oknie, dlatego. No i myśmy gadali i jakiś facet cały czas podsłuchiwał i słuchajcie, nagle ten facet po prostu oświadcza tak chamsko, że ja jestem jakąś gówniarą, że mam 14 lat i że jestem ladacznicą i że mam do domu lekcję odrabiać i zaczął tak na mnie chamsko najeżdżać. I to trochę dziwne, bo niby kurde zmartwiony o mnie, a tak chamsko do mnie się wyrażał, jakby nie wiem, tak był oburzony, że jestem jakąś nastoletnią, wiecie, dziwą. Ale no to pamiętam i nie dało się mu przetłumaczyć, że nie jestem nastolatką, tylko mam 20 lat, 21 już wtedy chyba. No ale dalej, lećmy dalej. Kogo jeszcze mieliśmy? Gemma, to jest Druga kobieta z Strandu, prawda? Księżniczka z Strandu. I jej imię właśnie sobie zapamiętałam, bo to jest dziewczyna na Strandzie, która była koło mojego wieku. Teraz nie jestem pewna, czy ona była w moim wieku, czy była młodsza trochę ode mnie, ale to Brytyjka. I co za zazdrośnica, Matko Boska, była tak zazdrosna o wszystko. Wszystko, no jak taka po prostu, wiecie, wredna dziewczyna ze szkoły. I cały czas konkurencję ze mną prowadziła, kiedy ja w ogóle z nią nic nie miałam wspólnego. Ale ona wszystko, wiesz, wyszydzała, wiecie, co ja ubierałam, czy co ja robiłam, a później kopiowała. Się wystroiła, wyobraźcie sobie, w taką suknię, taką jak na bali jakąś. I tego, i sobie pomalowała. Pamiętam, nie wiem dlaczego taki szczegół, wiecie, jak to jest, człowiek ma głupią pamięć, nie? Że taki głupi szczegół akurat zapamięta najlepiej. Że zapamiętam, że nie chciały jej się malować paznokci od nóg, bo ja miałam pomalowane. I to było lato, więc miałam sandały. I ona sobie pomalowała tego. Tylko palec przedni, nie? Tylko ten dwie największy palec sobie. Przedni? Wszystkie są przednie. Największy palec od nogi sobie pomalowała lakierem, a resztę nie. Bo jej się nie chciało, a to i tak się wydawało, że ma pomalowane, prawda? Bo tamte takie małe są paznokietki, nikt nie widzi. To jakoś to najlepiej od niej, o niej zapamiętałam i cały czas tą konkurencję, że do mnie byli milsi, ci inni ludzie na Strandzie, bo ja byłam milsza, ona była dość wulgarna i agresywna. A co do właśnie tych miłych ludzi, to muszę wspomnieć, był taki pan i nie pamiętam jego imienia, taki co mi dał lusterko. Nie wiem, czy wcześniej o nim już wspominałam, ale taki chcę o nim jeszcze raz wspomnieć, jeżeli tak, ale ten pan naprawdę zasługuje na pamięć. To był pan, który miał bardzo chorą nogę. Ta noga była do amputacji. I bardzo cierpiał, nie mógł się tak z tym pogodzić, a jak mógł być bezdomny bez nogi, prawda? Ponieważ było bardzo trudno i on dalej chodził do pracy, słuchajcie, do ciężkiej pracy i ta noga po prostu tak już cuchnęła, mimo że on ją tam mył i cały czas zmieniał bandaże i ten pan, no, był w ciężkim stanie i on mi właśnie podarował takie lusterko. Ja zawsze, na zawsze zapamiętam jego miłą, taką uprzejmą twarz, jak on podszedł do mnie i wyciąga rękę, a w ręku ma takie złote lusterko z takim sztucznym, dużym, czerwonym kamieniem. Dolce i Gabbany to było lusterko. Możecie sobie nawet wygooglować czerwone lusterko i zobaczycie sami z tej firmy. I on mi tak dał to lusterko, tak na dłoni miał i nagle mi tak pokazał. I ja pamiętam, że ten moment tak bardzo dobrze, bo wiecie, to było takie, jak gdyby się stało w takim szarym miejscu i nagle ktoś na ręce wam pokazał kolor. Wam pokazał na przykład jakiś kolorowy, rajski po prostu kwiat. Jakbyście byli w jakimś smutnym, ponurym świecie, a tutaj nagle jakiś rajski kwiat u kogoś na ręce, że to tak. I to było takie magiczne. To jest coś, co ja nazywam magią, bo dla mnie najważniejsza w życiu jest magia. Ja wam później to wytłumaczę. Tu nie chodzi o magię supernaturalną. Tutaj chodzi o magię taką właśnie. Taką magię mi chodzi, o taką magię. I on wyciągnął rękę i miał to lusterko, a powiedziałam, co to jest? I jeszcze po polsku on rozmawiał. Chociaż nie był Polakiem, i ja powiedziałam, co to jest? On powiedział, lustereczko. I ja powiedziałam, aha, ale to dla mnie? A on powiedział, tak, to dla ciebie, myśmy to znaleźli. I dał mi te lusterko i poszedł sobie. I później tam kilka razy tylko rozmawialiśmy, i co do tego pana muszę powiedzieć, że niestety ten pan zmarł. Co się stało, i tu. Jego historia, mam nadzieję, że może. Ja wiem, że jest bardzo smutne to, ale mam nadzieję, że może uczuli was na to, jak widzicie trochę świat, ponieważ ten pan się przewrócił przez tą nogę i już był bardzo chory, i przewrócił się w metrze, jak schodził do metra, i nikt mu nie pomagał, ponieważ myśleli, że on jest pijany. A ten pan nie pił alkoholu wcale, był abstynentem. A po prostu był chory. I niestety miał też cukrzycę, stąd ta noga, rozumiecie? I właśnie ta cukrzyca sprawiła, że może ludzie czuli alkohol, nie wiem. Tego nie wiem, nie mam na to dowodu, że tak było, ale stwierdzili, że jest pijany i wywalone w niego i on zmarł niestety, bo nie dostał pomocy na czas. Zanim ktoś zareagował, to trochę to zajęło moment, nie? Także tak się skończyło jego życie, ale jego gest z tym lusterkiem zostanie przeze mnie na zawsze zapamiętany. I teraz, jeżeli wy znacie tą historię, to może też zostanie gdzieś tam w waszej pamięci i w ten sposób ten miły gest i ten człowiek jakoś pójdzie dalej, prawda? Ponieważ nie miał on dzieci, nie wiem, czy miał rodzinę, ale zasługuje na pamięć, zasługuje. Ponieważ to był bezinteresowny człowiek, który wiele razy coś mi pomógł, a nigdy nie chciał nic w zamian, nawet rozmowy. I wiele było takich osób na strandzie, wiele. Jakiś pan kupił mi rzeczy, jeszcze dał paragon i nawet nie wiem który, ponieważ on anonimowo dał, żebym ja nie czuła się zobowiązana. Także niesamowici byli ludzie. Niesamowici, ale teraz na taki trochę inny tor. Kolejni Polacy, a tam było dużo Polaków. Jeden był przerażający, który sobie głowę podpalił później, ale nie wiem, czy będę o nim wspominać, ponieważ nie byliśmy zbyt blisko na pewno. On tam w ogóle był krótko. Ale był Zbyszek i Szymon. No właśnie. Szymona pamiętam świetnie. I Szymon też pracował, także to nie był cały czas, że był bezdomny. Nie wiem, dlaczego oni tam byli dokładnie. Mieli trudną sytuację, potem z niej wyszli. No... Rozumiecie, o co mi chodzi. I oni też się trzymali z tym Grześkiem i z tym drugim, co opowiadałam wcześniej. Ale nie byli taką patolą. No i właśnie Szymon był tak zabawny. Jak on opowiadał jakieś historie, to klękaj się narody. On tu powinien ten podcast prowadzić, a nie ja. I był bardzo zabawny i bardzo miły i zawsze bardzo głębiątki, wyluzowany koleś z szopą takich rudawych włosów długich. Także ten... Szymon jest przeze mnie dobrze zapamiętany i teraz z kolei Zbyszek był bardzo fajnym chłopakiem i takim cichym, spokojnym, bardzo miłym. Ja ich poznałam w ogóle przez Ilona, bo oni już go wcześniej znali. Także on zawsze był taki bardziej z boku, ale był bardzo miły i niestety coś się stało. Szymon mówił, że chyba narkotyki, ale nie wiem, czy narkotyki same by go doprowadziły do tego stanu. Kokainę on brał, ale był w takim stanie, już później go spotkałam go na świętach. Jak byliśmy z Jankiem tam w tym kryzysie, jak to nazywamy, Crisis Skylight, w tej organizacji, jak byliśmy na święta, to on też tam był, ten Zbyszek. I ten Zbyszek bardzo dziwnie się zachowywał, że jego psychika, widać było, że nie było w dobrym stanie, ponieważ wskazywał na łyżkę, bo sobie tam kawę nalewaliśmy i wskazywał cały czas na łyżkę i mówił łyżka. Cały czas tak nie wiadomo było, co właściwie chodzi. I później, jak spotkałam Szymona dużo później, zaraz przed tym, jak wyjechałam z Londynu i przeprowadziliśmy się do mieszkania, to Szymon mówił, że on mieszkał z nim, ale że zachowywał się bardzo już dziwnie. Że na przykład pluł cały czas w powietrze na siebie i nie wiadomo było, jak się powiedziało do niego: co ty robisz? Czemu ty tak robisz? To on mówił, że nie robi. Albo na przykład szukał w nocy coś, cały czas w sztućcach grzebał, a nie wiadomo w sumie po co, bo nic nie wyjmował. Także niestety nie wiem, co się stało z nim, ale być może aż tak kokaina go uszkodziła, nie jestem pewna. Dlaczego nie jestem pewna? To dlatego, że jak byłam w Skocie, to dużo osób brało kokainę tam i nie byli w takim stanie. Także nie wiem, być może jakiś już wcześniej miał jakiś problem, a jakieś uszkodzenie mózgu, może jakiś po prostu wylew nastąpił, czy coś takiego. I widzicie, jaki depresyjny, kurde, odcinek. Chociaż nie bierzcie tej historii, proszę, z tym poprzednim panem, który zmarł jako depresyjnego, ponieważ powinniśmy jednak widzieć jako coś pozytywnego, że taki dobry człowiek był. Nawet jeżeli ten człowiek umarł niestety w taki sposób, to zobaczcie, jak na przykład mnie w tamtym czasie, kiedy ja byłam taka młoda i byłam na ulicy, jak on zmienił nie tylko mój dzień, ale cały chyba miesiąc tym gestem, z tym lusterkiem. Czyli no, to dobro po prostu gdzieś jest i zawsze będzie w ludziach, którzy go znali. Także przejdźmy może do takiej bardziej pozytywnej noty tego odcinka. Tak sobie dzisiaj rozmyślałam o tym, że mi ludzie gadali, Brytyjczycy, nie, może tak, nie będę obrażać Brytyjczyków, Anglicy, ponieważ rozdzielam Anglików od na przykład Szkotów, bo są inni. Ale byli tacy Anglicy, których ja znałam na początku, bogaci, wiecie, że mamusia statusie dali pieniążki i tak dalej. I oni trochę tak uważali się za lepszych od Polaków, w sensie lepszych ogólnie. Nie, że widzieli jakichś złych imigrantów, tylko że oni niby z natury są lepszą jakby rasą, rozumiecie to? Idioci. W każdym razie oni właśnie mi mówili, że ja sobie wyobrażam, że ulice Londynu są ze złota. I dzisiaj tak o tym myślałam, ponieważ ja uwielbiam metafory i myślenie w taki sposób właściwie jest jednym z powodów, dlaczego tak dobrze mi poszło w bezdomności i że byłam nie nadszarpnięta umysłowo, a wręcz przeciwnie. Właśnie moja psychika nabrała takich bardziej pozytywnych barw bezdomności, dlatego właśnie, że ja myślę tak symbolicznie, metaforycznie i tak, no czasami tak filozofuję. I ja uwielbiałam baśnie zawsze jako dziecko i czytałam dużo, dużo baśni z różnych krajów i teraz nie jestem w stanie wam wskazać palcem, na którą baśń, o których baśniach mówię, ale są takich, że jeżeli weźmiecie, zrobicie jakiś rytuał czy jakieś zaklęcie, to ujrzycie, gdzie jest ukryty skarb, ponieważ będziecie widzieć przez ziemię na przykład, czy przez skałę i będzie wam łatwo go znaleźć, albo że będziecie widzieć jakieś światełka nad nim, czy jakieś tam płomienie, prawda, błędne ogniki. No właśnie, no to moim zdaniem tak to działa. A nawet bardziej skomplikowanie to w życiu działa. Ponieważ dla mnie, tak, ulice Londynu są ze złota, dosłownie. Są ze złota, ulice, chodzi mi ulice dosłownie, dlatego że na ulicy byłam, w sensie te życie na ulicy jest dosłownie ze złota, nie ulice w sensie fizyczne. Ale są ze złota, a to dlatego, że ja mam takie oko, które widzi te skarby, to ukryte złoto, które było czymś, czym się karmiłam cały czas. Tą pozytywną energię innych ludzi i te lekcje, które z tego płyną. I ja patrzyłam na to odpowiednim okiem, żeby to dostrzec, ale to nie jest takie proste też, ponieważ ten ukryty skarb, który ja widziałam swoim okiem, to nie tylko zależy od oka, ale ten skarb dla kogoś innego może wcale nie istnieć, czyli dla kogoś innego ta osoba nie potrzebuje akurat tej lekcji, ta osoba może nie potrzebować takiego skarbu, więc nie będzie go widzieć. Także to jest wszystko bardzo takie płynne, prawda? I to nie jest coś takiego, że ten bezdomny Londyn to jest jakiś skarb po prostu dla każdego, kto byłby w tej sytuacji. Nie, ponieważ to była sytuacja dla mnie. I ja mam w taką, nie wierzę w jakieś takie rzeczy spirytualne, ale muszę powiedzieć, że mam jakiś myśl, że jest coś takiego jak przeznaczenie nasze, które polega na tym, że my mamy swoją drogę w życiu, która jest najbardziej autentyczna dla nas. Jest taka droga, którą jeżeli pójdziemy, to ona jest najbardziej dla nas odpowiednia, może tak. I nie ma wiele dróg. Jest wiele dróg, z których możemy jakoś żyć, ale jedna, która jest ta najbardziej odpowiednia. I w tamtym momencie ja szłam tą drogą. To był najbardziej odpowiedni dla mnie wybór i dlatego, że ja miałam poczucie takie, to wszystko było inne. I teraz, mając w życiu różne doświadczenia i podejmując inne decyzje, ponieważ w pewnym momencie mojego życia zboczyłam z tej drogi, która była dla mnie najbardziej autentyczna i wszystko się zmieniło. Muszę wam powiedzieć tak, nigdy nie przeżyłam takiego cierpienia jak wtedy, kiedy zeszłam z tej swojej drogi, dlatego że jeżeli byłam bezdomna w Londynie, to czułam się, wiecie, w jakimś sensie zagubiona, no bo nie wiem co dalej, prawda, i nie mam gdzie się podziać jakby, ale nie zagubiona w sobie, zagubiona na zewnątrz. A z kolei, kiedy zboczyłam z tej swojej drogi i czułam, wiecie, że to jest nie to, że coś tam jest nie tak, to już wiedziałam, że coś takiego złego się dzieje i czułam się zagubiona już od środka, wiecie? Od środka. Chociaż można by się kłócić, że byłam już od początku w tym momencie, gdzieś tam noga mi się powinna i byłam trochę zagubiona, dlatego poszłam w złą stronę. Ale od początku wiedziałam, że już to nie jest autentyczna dla mnie droga, tak samo jak od początku wiedziałam tutaj w tej bezdomności, że to jest właściwa droga, żeby zostać w Londynie i nie wracać do Polski w tym momencie. I widzicie, po moim przykładzie widzicie, że te decyzje, to nie zależy co wy robicie, tylko dlaczego. Ponieważ ktoś powiedział, Boże, naprawdę wolałaś zamiast wrócić do rodziców, to być na ulicy? Ktoś może pomyśleć, że jestem ze swojej rodziny, co nie jest prawdą. Ale właśnie o to chodzi, że nikt inny nie jest w stanie wiedzieć tak naprawdę, co jest dla nas właściwe, a my sami też nie wiemy, jakie są wszystkie, prawda, wyniki wszystkich możliwych rzeczy, bo nie wiemy, co nam, jaką wiedzę nam coś przyniesie i nie wiemy niczego poza tym, że czujemy, czy coś jest dobre dla nas, czy nie. A ja zawsze mam bardzo silne poczucie tego, czy coś jest dobre dla mnie, czy złe. I wtedy, jeżeli ja już zboczę z tej drogi, to już wtedy nic mi się nie udawało. A najlepsze jest to, że pomimo tej bezdomności, pomimo tych wszystkich doświadczeń, to najgorsze cierpienie dla mnie było w takim dość normalnym życiu. Nie dlatego, że nie mogę normalnie żyć, tylko że w tamtym momencie wybrałam sposób życia i miejsce do życia, które do mnie nie pasuje jako do osoby. I nie ma znaczenia, co ja robiłam, tylko dlaczego. I tak jak mówię. I w tym momencie nauczyłam się, w tamtym momencie, kiedy właśnie zboczyłam z tej drogi, o tym wam opowiem kiedyś, ponieważ ja nadal wychodzę na prostą z tych sytuacji i nadal, wiecie, naprawiam tamten błąd w tej chwili, więc później wam o tym opowiem, ale chodzi mi o to, że zrozumiałam, dlaczego nie było dla mnie żadnym cierpieniem ta bezdomność, że tak, oczywiście coś tam przeszkadzało, wiecie, zimno w ręce, zmokły mi skarpety, a weźcie, suszcie to w parku, te skarpety, jak tam w Anglii wilgotno. No, także takie problemy nie były dla mnie problemami. I wszystko, co się działo, wiecie, wszystkie problemy, jakieś afery na strandzie, czy cokolwiek innego, co mi się zdarzyło, to wydawało mi się takie piękne, takie smutne, ale piękne, że w tym była jakaś poezja, że w tym był jakiś sens, że wszechświat dla mnie, świat mój, miał sens i dlatego łatwo mi było znosić wszelkie cierpienie, a prawdziwe cierpienie to ja dopiero poznałam, jak zeszłam z tej drogi i to, co robiłam, nie miało sensu. I wiedząc to, że to nie ma sensu, o matko, to dopiero jest cierpienie, ponieważ wiesz, że już jesteś w tym miejscu, jeszcze dalej w to leziesz. I jeszcze wszystko, co przeżywasz, to w ogóle do niczego nie prowadzi i nie ma sensu. Takie ma się poczucie i to, jak ja czuję, że nie jestem na właściwej drodze, to jest całkiem inaczej. Dlatego właśnie wiem dobrze i radzę to wszystkim, żebyście starali się postępować autentycznie co do tego, kim jesteście. Bo naprawdę lepiej jest cierpieć, będąc w zgodzie z sobą. Bo to cierpienie wtedy będzie bardziej takie poetyckie, powiedzmy. No ale jeszcze coś chciałam wspomnieć. To jak w ogóle do tej autentyczności można dojść? Ponieważ nie wszystko jest takie proste, że wiecie, że ma się jakieś przeczucie, że to się powinno robić, chociaż większość osób ma, tylko nie chce słuchać tego głosu. Może tak, wydaje mi się, że wszyscy mają ten głos, który im mówi, co jest dla niego co jest dla nich właściwie, ale nie wszyscy potrafią słuchać albo są w stanie słuchać, ponieważ ten głos powtarza cicho czasami i jest zagłuszony różnymi innymi rzeczami. Dlaczego ja wiedziałam, co jest dla mnie właściwe? To dlatego, że zostałam odcięta od poprzedniego życia. I to było bardzo drastyczne, rozumiecie? Odcięta od rodziny, od wpływów rodziny, bo rodzina, czy pozytywna, czy negatywna, to oni mogą być innymi ludźmi niż my. Na przykład moja mama jest całkiem inna niż ja, jako osoba, i ma całkiem inne potrzeby jako człowiek, więc jej sposób na życie i to, co ona uważa za słuszne, będzie wpływał na mnie, ale tak naprawdę do mnie nie pasuje. Kiedyś miałam taki sen, i w tym śnie ktoś mi mówił: ja jestem z drewna, a ty z metalu. I ja sobie myślę, tak to działa przecież, że z drewna ktoś jest, czyli ta osoba potrzebuje innego traktowania niż metal. Jeżeli będziecie traktować metal jak drewno, no to wiadomo, że zardzewieje pewnie, a jeżeli będziecie traktować drewno jak metal, to także to nie będzie najlepsze traktowanie, prawda? I nie będzie to użycie tego materiału w najlepszy sposób. I o to tutaj chodzi. I to odcięcie od rodziny u mnie było takie drastyczne, ponieważ tak rozmawiałam z nimi czasami, ale tutaj już byłam w całkiem innym świecie niż oni, więc to moglibyśmy być na innej planecie. I te wpływy rodziny jednak na nas działają i różne inne. I nie musicie tak koniecznie się odcinać, wiecie, od wszystkiego i jakieś w dzicz na przykład pojechać i tam przemyślenia mieć. Chodzi, wszystko idzie o sposób myślenia. I nie trzeba nigdzie jeździć czy medytować za dużo, żeby się dowiedzieć. W sensie nie trzeba jeździć na jakieś specjalne medytacje czy jakieś inne rytuały. Po prostu zróbcie sobie godzinę szczerości, że sobie przez jedną godzinę wyłączacie wszelkie ocenianie siebie. Na mnie to działa. Już nie oceniacie tego, co myślicie, co robicie, że o Jezu, jestem głupia, albo wstyd mi byłoby być taką osobą. Tylko sobie zastanawiacie się, dlaczego ja chcę tego w życiu. Czego ja chcę? I pytania sobie zadajecie, odpowiadacie sobie, co wam przyjdzie do głowy i odpowiadacie sobie jak najbardziej szczerze, jak to jest możliwe. Mi to bardzo pomogło, szczególnie jeżeli bardzo szybko napiszę odpowiedź, bo zanim zacznę, wiecie, kombinować. I jeżeli wiecie, że przez tą jedną godzinę nie będziecie się sami oceniać, tylko przez tą godzinę, a potem, wiecie, bawcie się z tym ocenianiem, no to będziecie mieć tą przestrzeń i w końcu, po jakimś czasie, przyjdą wam do głowy rzeczy. Znam takich ludzi, co wiecie, co boją się cokolwiek zrobić, bo rodzina im coś innego nakładła do głowy, czy rodzina coś innego szanuje, ale musimy się zastanowić, skąd my w ogóle bierzemy te przemyślenia, skąd my bierzemy te ambicje i co my tak naprawdę chcemy. To dla mnie właśnie ta bezdomność była lekcją w tym, co ja chcę. Czego ja jako człowiek w ogóle potrzebuję, no bo nagle wszystko zostało ode mnie zabrane, tak? Nie było prysznica. Żeby się umyć, to trzeba było się tak namęczyć, że sobie nie wyobrażacie. Opowiem wam w następnym odcinku, jak to wszystko wyglądało, jak już byliśmy w parku i na strandzie i festiwalowa po prostu. Festiwalowa. Royal Festival Hall, o tym wam muszę powiedzieć. Mam zdjęcia stamtąd, także wstawię na Instagrama. Więc te wszystkie rzeczy przyszły do mnie w trochę taki bardzo drastyczny sposób, ale do was nie muszą, ponieważ nie musicie pozbyć się wszystkiego, tak jak mówiłam przed chwilą, że nie mogłam się umyć i tak dalej. Znaczy, mogłam się umyć, ale z trudem i wszystko było takie trudne, nawet żeby wodę zdobyć do picia do butelki, to było, wiecie, ceregiele. Wszystko to po prostu dało mi do zrozumienia, że odarta z tych wszystkich komfortów, ja nadal mogę być szczęśliwa, ponieważ dla mnie liczy się to i to. A z kolei mogę mieć wszystkie te komforty, ale nie będę miała tych podstaw, to wtedy właśnie będę nieszczęśliwa. I dało mi to szybko i łatwo w tak młodym wieku do zrozumienia, czego ja od życia właściwie chcę. Ale o tym też później. Bo ten odcinek jest już długi, ja wam zawsze gadam i gadam. Także mam nadzieję, widzimy się na Instagramie i niedługo też na YouTubie. Znaczy jest już kanał na YouTubie, ale jest z tym podcastem oczywiście. Także dajcie mi też znać w ogóle, jeżeli chcecie, jak wam się podoba ta nowa okładka, którą zmieniłam. Mam nadzieję, że jest okej, okay, no bo pomyślałam, że taka ławka podobna, chociaż ta moja ławka jeszcze miała takie, wiecie, podłokietniki, nie? A ta nie ma. A taka podobna ta ławka i tak sobie myślę, wspomnienia. To dam tą ławkę, no bo przecież to wszystko, o wszystkim rozmawiamy z perspektywy ławki. Bardzo was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i życzę wam dobrej kawy.